Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa już po południu w czasie reakcji. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który będzie odbierał telefony od Państwa i ten program także przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zachęcamy także do udziału w czasie reakcji. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, przypominam. 510-37-32, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Proszę pisać, proszę dzwonić. Najchętniej teraz pod ten pierwszy numer, czyli po prostu do naszego studia. A może z recenzjami, z Państwa opiniami, spostrzeżeniami, doświadczeniami, jeżeli ktoś był w fabryce wody. Bo w sobotę 1 czerwca wielkie otwarcie. Wcześniej na naszej antenie pan Piotr Zieliński, rzecznik fabryki wody, mówił, że tuż przed otwarciem, nawet więcej niż tuż przed otwarciem, będzie można kupić bilety przez internet, jednak miasto zdecydowało, żeby nie robić w ten sposób, żeby można było kupować bilety wyłącznie w kasach w ten pierwszy dzień. Niedługo już sprzedaż internetowa będzie uruchomiona, no co spowodowało, że trochę trzeba było poczekać na zakup tego biletu w pierwszy dzień, żeby wejść do fabryki wody. Według naszych informacji w sobotę skorzystało z fabryki wody ponad 2000 osób. Dodam, że jednorazowo może w całym akwaparku, w całym kompleksie przebywać 2000 osób. To bardzo dobry wynik, ale właściwie tego można było się spodziewać. No i także odwiedziliśmy z mikrofonem w sobotę i w niedzielę odwiedziliśmy Arkonkę. Okazuje się, że na Arkonce znacznie mniej ludzi. Także dzisiaj podejrzewam zbyt wiele nie będzie, bardziej ze względu na pogodę. Ale my Państwa prosimy, bo spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, sporo komentarzy zarejestrowanych pod czujnym numerem na temat fabryki wody od tych, którzy tam byli. A tych recenzji na razie zbyt wiele nie ma. Zatem dzisiaj nie będzie o fabryce wody, chyba że ktoś chce na żywo, to zapraszamy. Ale czekamy na Państwa telefony, na Państwa opinie, jak się podobało, co ewentualnie do poprawy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze tematy, to będzie o dwóch budynkach na szczecińskim Niebuszewie. Jakiś czas temu słuchacz zapytał o te dwie bardzo stare kamienice, które straszą, można w tej chwili powiedzieć. Znajdują się przy ulicy Niemierzyńskiej i co dalej z nimi? O to zapytamy panią Sylwię Cyzę-Słomską z Biura Prasowego Urzędu Miasta, a później będziemy rozmawiali, będzie kontynuowany temat zastrzeżenia numeru PESEL. Jest taka możliwość, ona już wcześniej była zapowiadana przez Ministerstwo Cyfryzacji, także mówiliśmy o tym w czasie reakcji i już można to zrobić, zastrzec w specjalnym systemie swój numer PESEL, tak aby nikt, wykorzystując ten numer PESEL, nie mógł na przykład wziąć za nas jakieś pożyczki kredytu, a potem oczywiście wpadamy w gigantyczne kłopoty. Z informacji ogólnopolskich wynika, że z tego systemu zastrzegania numeru PESEL już skorzystało bardzo wiele osób. W piątkowym programie Czas Reakcji mówiliśmy mniej więcej, jak to działa, i okazuje się, że no, temat niby prosty, ale jednak nie do końca. Zatem dzisiaj będzie ciąg dalsza tego numeru PESEL. W dalszej części porozmawiamy o psie. Jednym, bo nasza słuchaczka zaobserwowała takie zdarzenie, kiedy ktoś wszedł do sklepu spożywczego, podkreślam, z psem właśnie. No i pyta, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, z przepisami, już nie wspominając o jakiejś kulturze osobistej. Taki mniej więcej mamy plan na dzisiaj. Na początek Pobierowa. Przypomnijmy telefon od naszego słuchacza dotyczący Pobierowa i parkowania w Pobierowie i w ogóle w całej gminie Rewal.
Dzień dobry, ja dzwonię z Pobierowa, moje imię Jerzy. W Pobierowie i w całej gminie Rewal jest strefa zamieszkania, prawie całe Pobierowo, prawie cały Rewal, prawie całe Niechorze jest w strefie zamieszkania, ale płacąc u pana wójta opłatę, można stawać wtedy, gdzie się chce. A tak jak nie wykupi się u wójta, to można, nie można parkować.
Taki telefon otrzymaliśmy w tamtym tygodniu i jeszcze jeden telefon z Rewala.
A dzień dobry, ja dzwonię w sprawie gminy Rewal, parkowania, wójt gminy. Szczerze, no nie miałem wątpliwej przyjemności wykupienia sobie darmowego parkingu u wójta. Kiedyś dostałem niestety mandat. W żadnej innej gminie nie spotkałem się z tym, że cała gmina właściwie jest strefą płatnego parkowania. Tak się nabija no, zwykłych ludzi, którzy jeżdżą, chcą sobie pojechać do miejscowości nadmorskiej i przychodzą i dostają po prostu mandacik. Także wy, słuchacze, lepiej uważajcie, bo wszędzie, gdzie nie staniecie, to będzie źle. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te sygnały. Dawno nie byłem ani w Pobierowie, ani w Rewalu. Przeczytałem trochę na temat zmian w strefie płatnego parkowania w Rewalu. I co można znaleźć? Krótką informację, że od 1 czerwca 2023 roku parkowanie na terenie gminy Rewal jest odpłatne. I prosimy pamiętać, informuje strona, że parkowanie na obszarze parkingów gminnych jest płatne przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 20. Parkowanie w strefie płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20. A zatem z tego lakonicznego komunikatu wynika, że są dwa rodzaje parkingów miejsc postojowych w gminie Rewal. Pierwsze to parkingi gminne i tutaj potrzebne nam są wyjaśnienia od gminy Rewal. Dzisiaj dzwoniliśmy wielokrotnie i do burmistrza Rewala, do wójta i do specjalnego działu komórki, która zajmuje się parkowaniem na terenie gminy Rewal. Nigdzie nikt nie odbierał telefonów, zatem nie porozmawiamy dzisiaj na ten temat i nie zadamy kilku bardzo ważnych pytań. Pierwsze to, czy te parkingi gminne są zorganizowane na terenie, na obszarze dróg publicznych, albo i nie. Bo podobne historie były w Szczecinie i sporo z tym zamieszania było. Jak Państwo pamiętają, wiele czasu poświęciliśmy w czasie reakcji, na przykład strefie zamieszkania Stare Miasto, która to strefa była przez miasto traktowana przez długi czas jako obszar wyłączony z dróg publicznych. Potem się okazało wyrokiem sądu, że to wyłączenie było nieskuteczne i cały ten regulamin, wszystkie te przepisy dotyczące strefy zamieszkania Stare Miasto nie mogły nigdy wejść w życie i nie mogły nigdy obowiązywać. Temat trochę jakby ucichł i trochę zawisł, ale w czasie reakcji powrócimy do niego, przypomnimy historię strefy zamieszkania Stare Miasto w naszym mieście i również no, trzeba podkreślić to, że cała sprawa w sądzie i jeszcze nie została zakończona. Chodzi o regulamin strefy zamieszkania Stare Miasto. Wracając do Rewala, nie wiemy i chcemy to sprawdzić, czy te parkingi gminne, bo jak się domyślamy, skoro tutaj jest płatne przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 20, no nieistotne, to podejrzewamy, że te parkingi gminne właśnie zostały zorganizowane na terenach wyłączonych z kategorii dróg publicznych. Po prostu jest to teren należący do gminy. Gmina sobie tam zorganizowała taki swój gminny parking. Co do strefy płatnego parkowania, to także, i tutaj wracam do tego, co powiedziałem na początku, dawno w Rewalu nie byłem. To tutaj powstaje pytanie, od którego należałoby zacząć. Czy strefa płatnego parkowania w gminie Rewal jest prawidłowo oznaczona? Przypomnę historię szczecińską, która ciągnęła się całymi latami i o tym przez całe lata także opowiadaliśmy w czasie reakcji, że strefa płatnego parkowania w Szczecinie przez wiele lat była nieprawidłowo oznakowana. To znaczy brakowało głównie oznaczeń, znaków poziomych, miejsc postojowych. Po wielu wyrokach sądowych miasto Szczecin zaczęło zmieniać to i strefa płatnego parkowania zaczęła być malowana. No w tej chwili właściwie wszystkie miejsca postojowe już posiadają oznakowanie i pionowe, i poziome. Dlatego mieszkańcy Rewala i odwiedzający to miasto prosimy na to zwrócić uwagę, czy tam jest podwójne oznakowanie znakiem pionowym i znakiem poziomym. Jeżeli nie ma tych znaków poziomych głównie, to opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania jest nienależna. Tyle na razie, bo tak jak powiedziałem, czekamy na możliwość rozmowy na ten temat z władzami Rewala. A teraz już wracamy do Szczecina i temat zasygnalizowany na początku naszego programu, czyli Niebuszewo, dwie kamienice przy ulicy Niemierzyńskiej, o które pyta nasz słuchacz.
Witam, stały słuchacz Zbyszek z Szczecina. Chciałbym się odnieść do dwóch budynków na Niemuszewie, konkretnie na ulicy Niemierzyńskiej 3 i 4, które stoją już kilka lat, nie wiem, 6, może 8, to trudno powiedzieć i nie wiadomo, jak długo będą jeszcze stały. Z tego, co się dowiedziałem, to podobno miasto te budynki już sprzedało, kupiła to jakaś osoba prywatna, ale nic z tych budynków nie remontuje. Przecież to jakieś przepisy powinny być, że to w ciągu, nie wiem, 5 czy 10 lat powinno coś się robić, a nie w ten sposób, że przejeżdżamy obok tych budynków, a to takie dwie ruiny do remontu stoją i rozebrać tego nie można, bo to podobno są wpisane do rejestru zabytków i stoją. Skoro tak brakuje miejscom, deweloperom, żeby budować nowe budynki, to tutaj się można naprawdę wykazać i te budynki fajnie zrobić. I jeszcze jeden budynek, jeśli mogę coś powiedzieć, to jest przy ulicy Gdańskiej, który miasto też, no nic z tym się nie dzieje, ani nie jest zgłoszony do likwidacji, podobno ma być rozebrany, jest wykwaterowany, to jest wjazd do Szczecina, turyści patrzą na ten budynek, pozabijane płytami, jakimiś te okna, no to tak nie powinno być, to też powinno coś się ruszyć, nie wiem jak, w czym jest trudność. Dziękuję.
No właśnie, turyści patrzą na ten budynek przy Gdańskiej, vis-a-vis stoczni. Znamy ten budynek, także o nim rozmawialiśmy w czasie reakcji. O ile pamiętam, to tam kłopot był z lokatorami, którzy, no nie wszyscy chcieli opuścić ten budynek, stąd na razie chyba nic z nim zrobić nie można. Do budynku na Gdańskiej wrócimy w następnych czasach reakcji, a teraz Niebuszewo, a z nami jest pani Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dzień dobry pani Sylwio, witam.
Serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie pani Sylwio. Patrzę na te budynki teraz na zdjęciach, te dwie kamienice przy ulicy Niemierzyńskiej i chciałoby się przypomnieć słowa piosenki. Strzeż się tych miejsc, pani Sylwio. Jak długo one stoją w takim stanie?
Te budynki, jeśli chodzi o historię, w którą było jakby tutaj zaangażowane miasto, zostały sprzedane przez miasto w 2020 roku.
Cztery lata temu i sprzedane jakiemuś prywatnemu, jak się domyślam, tak? Inwestorowi?
Dokładnie.
No i dobrze, i co dalej?
Generalnie jeśli chodzi o ich przyszłość, no to tutaj plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje zagospodarowanie, przeznaczenie tego terenu na wielofunkcyjną, śródmiejską zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową lub usługową. Natomiast również są zalecenia konserwatorskie, ponieważ tak tutaj akurat mieszkaniec mówił, że są w rejestrze, no tutaj chciałabym powiedzieć, że nie są w rejestrze zabytków, natomiast są w gminnej ewidencji zabytków ujęte. W związku z tym są wydane zalecenia konserwatorskie dla przeprowadzenia tego kapitalnego remontu i tutaj też, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, również tutaj wskazuje, jak ten remont powinien zostać przeprowadzony i tutaj głównie chodzi o zachowanie elewacji frontowej budynków na...
Żeby się komponowały z sąsiednią zabudową, bo tutaj tuż obok przyklejona właściwie kamienica do jednej z tych, o której mówimy, sprzedanej już 3 lata z okładem, tak? Prywatnemu inwestorowi wygląda całkiem przyjemnie i ładnie. Zielona elewacja, patrzę na zdjęcia, nie wiem kiedy one zostały zrobione. To za chwilę. A po drugiej stronie nasze bloki z wielkiej płyty i kawałek jakiejś zieleni, pani Sylwio. Dobrze. Kiedy inwestor zamierza się, jak one w ogóle w tej chwili wyglądają? Czy jakieś prace się rozpoczęły, czy po prostu to dalej jest?
No tutaj to pytanie do inwestora oczywiście, tak. Natomiast należy pamiętać, że wszystkie te prace, które planuje inwestor, no to muszą być oczywiście zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, który jakby
no, plan
jasno
to już pani powiedziała, tak?
Tak.
Mieszkalno-usługowa, czyli podejrzewam, że jakiś blok ewentualnie ze sklepami, kamienica ze sklepami na dole, coś w tym rodzaju tutaj powstanie, więc jakichś wielkich zmian, wyburzenie nie wchodzi w grę, tak pani Sylwio?
W tym momencie, jakby no tak jak mówię, te zapisy planu wskazują kapitalny remont wraz z zachowaniem elewacji frontowej.
No dobrze, a przy sprzedaży jakieś postawione zostały warunki nabywcy, kiedy on ma to zrobić? No w końcu to jest no Szczecin.
Jeśli chodzi
ja przypominam
o...
sobie, pani Sylwio, przepraszam, że wejdę w słowo, przypominam sobie historię hotelu Piast. Pamięta pani przy Placu Zwycięstwa?
Tak, natomiast musimy rozróżnić dwie rzeczy. Budynki rejestrowe, czyli zawarte w rejestrze zabytków. I tutaj rzeczywiście takie terminowe prace i działania, często przy sprzedaży rzeczywiście takie warunki się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o gminną ewidencję, takich zapisów nie stosujemy. No, należy też tutaj pamiętać, że oba budynki są w bardzo złym stanie technicznym i to też bierzemy zawsze pod uwagę. No i tutaj tym zabezpieczeniem jest przede wszystkim, tak jak mówiłam, plan zagospodarowania, te zalecenia konserwatorskie. Natomiast jeśli chodzi o gminną ewidencję, takich zapisów terminowych nie stosujemy.
Czyli właściwie inwestor ma wolną rękę, może kiedy chce zacząć albo nie zaczynać wcale, tak?
No, natomiast
czekać
wszystkie
na lepsze
te działania...
czasy, może zbyć również komuś.
Wszystkie te działania, które mają być podejmowane dla tych budynków i na tym terenie oczywiście, no są tak, wiadomo, że każdy wniosek tutaj trafia do Wydziału Architektury i Budownictwa, no i jest jakby z planem zagospodarowania.
No dobrze, ale podsumowując, pani Sylwio, rola miasta się skończyła, inwestor teraz nad tym panuje i tak jak powiedziałem, może zrobić wszystko bądź nie robić nic.
Oczywiście, jeśli chodzi o, tak jak mówiłam już po raz kolejny, te warunki, które były przy sprzedaży, one cały czas obowiązują. No i tutaj liczymy, że inwestor, oczywiście, żeby dostać pozwolenie na budowę, musi się stosować do tych warunków.
No tak, no warunki to już usłyszeliśmy, tak?
Oczywiście.
Mieszkalno-usługowe i tak dalej, ale to, czy kiedykolwiek ta kamienica rzeczywiście zostanie wyremontowana i będą tam mieszkania i lokale usługowe, tego nie wiemy. To już jest w gestii inwestora i nic go do niczego nie zobowiązuje. Jak na razie patrzę na elewację budynku z numerem 4. Jest napisane na niej: obiekt wyłączony z eksploatacji, wstęp wzbroniony, niebezpieczeństwo. Pani Sylwio, to są niebezpieczne w ogóle budynki w tej chwili. I pan Marek do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Marku.
Witam. No stary numer z tego typu budynkami, remont takich budynków to są ogromne koszta. Wyburzenie, postawienie nowego, to jest dużo taniej. Także poczeka jeszcze parę lat, aż ściany zaczną się walić i będzie musiał to rozebrać, bo miasto samo będzie nakazało rozbiórkę i wtedy postawi nowe budynki. Dziękuję.
No taka jest diagnoza pana Marka. Dziękujemy, panie Marku. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Prosimy dzwonić i przypomnieć jeszcze inne szczecińskie historie z takimi kamienicami. Ja wspomniałem o tej przy Placu Zwycięstwa. Słuchacz jeszcze wspomniał o tej przy ulicy Gdańskiej. Pamiętamy jeszcze kamienicę przy ulicy Śląskiej. Ostatnio tam byłem, także jakoś bardzo wolno to wszystko idzie, pani Sylwio. Czy może być
oczywiście
taki scenariusz, że w pewnym momencie miasto każe to po prostu rozebrać, bo już teraz można tam przeczytać, że to jest niebezpieczne?
Z tego co wiem, teren jest zabezpieczony i rzeczywiście no tutaj wszelkie decyzje o rozbiórce, no to tutaj też musi być wniosek i to musi być, jeśli chodzi o tego typu decyzje, potwierdzone stanem. Natomiast no, oczywiście należy pamiętać, że ten stan techniczny już przy sprzedaży, oba budynki były mocno wyeksploatowane, a gdzieś tam ta sprzedaż jednak była nadzieją na, jest nadzieją na uratowanie tych budynków. Tutaj miasto, jeśli chodzi o finanse, nie byłoby w stanie podjąć się takiego zobowiązania finansowego i te budynki wyremontować.
Pani Sylwia Cyza-Słomska z Biura Prasowego Urzędu Miasta z wyjaśnieniami. Pani Sylwio, bardzo dziękujemy pani.
Dziękuję bardzo.
Za udział w naszym programie. 510-37-36 numer do naszego studia. Teraz będzie o PESEL-u i o zastrzeżeniu PESEL-a. Z nami jest pan Łukasz Peryt, zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam serdecznie. Witam gorąco. W piątek o tym rozmawialiśmy z ekspertem, jak to działa, jak zastrzec numer PESEL na odpowiedniej stronie i co to daje, takie zastrzeżenie numeru PESEL, po co to w ogóle zostało wprowadzone. W trakcie piątkowego programu zarejestrowaliśmy dwa pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze z nich brzmi tak.
Propos banków i zastrzeżenia PESEL-u. Dlaczego w banku nie można zastrzec tego PESEL-u, tylko na specjalnej tej stronie? Dla mnie o wiele byłoby łatwiej zastrzec ten PESEL w banku. Bank i tak ma dostęp do całej bazy i mógłby to prowadzić. Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie. To może ja odpowiem raz z pomocą pana Łukasza. Panie Łukaszu, przez stronę zastrzega, nie można tego zrobić przez stronę banku, natomiast przez stronę banku można zalogować się. I teraz proszę mi pomóc na odpowiednią stronę.
Bank,
tak, tak. Bank dostarcza naszych danych osobowych. I tutaj jego rola się właściwie kończy. I dalej już jesteśmy na stronie, na której można zastrzec numer PESEL. Panie Łukaszu, dla przypomnienia, jak to działa. Dzisiaj to sprawdzałem przed programem. Dosyć prosta operacja przy zastrzeżeniu numeru PESEL. Trochę gorzej jest, kiedy się chce to zastrzeżenie cofnąć lub zawiesić, ale o tym później. Panie Łukaszu, jak to zrobić? Przy pomocy banku, tak żeby nie mieć tam żadnego profilu zaufanego i tak dalej.
To znaczy, no tutaj można by z poziomu strony gov.pl zastrzec także numer PESEL właśnie poprzez stronę, poprzez dane wykorzystywane przez bank, natomiast myślę, że z tego powodu to nie zostało powierzone bankom, gdyż one mogą być no, po prostu potencjalną stroną umowy, którą chcemy w danej chwili zawierać z bankiem, więc stąd pewnie wynika to, że ustawodawca nie powierzył bankom możliwości zastrzegania albo cofania zastrzeżeń numeru PESEL, gdyż na przykład możemy iść do banku, chcemy zawrzeć umowę o no chociażby konto debetowe, tak? I wtedy by sam bank tutaj mógł jakby w naszym imieniu zastrzegać taki numer PESEL albo cofać takie zastrzeżenie, będąc potencjalną stroną umowy, której no chcemy zawrzeć z tym bankiem. Stąd prawdopodobnie wynika, że nie zostało to powierzone bankom, natomiast możemy to zastrzec przez stronę M-Obywatel internetową, mobilną stronę, tak, w telefonii komórkowej na przykład, mhm. Ale także możemy zastrzec w Urzędzie Miasta lub Gminy, także to też nie jest tak do końca, że musimy korzystać tylko z elektronicznych nowości dotyczących obrotu prawnego. Możemy także to wykorzystać po prostu taką osobistą wizytę w Urzędzie Miasta lub Gminy, i tam też zastrzec numer PESEL.
To ja tylko podam kilka takich bardzo prostych kroków, które przed programem zrobiłem. Po prostu w goglach wpisujemy zastrzeżenie PESEL. Pokazuje nam się od razu pierwsza strona gov.pl. Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie. Wchodzimy na tę stronę i mamy duże niebieskie okienko. Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie. Wchodzimy w to, potwierdzamy swoją tożsamość na przykład właśnie przez bankowość elektroniczną. Pokazuje się taka możliwość. I teraz możemy jeszcze przed wejściem możemy zobaczyć, kogo to dotyczy i co to w ogóle oznacza. Każdy, kto ma numer PESEL, każdy, kto jest pełnoletni, może to zrobić. Co musisz zrobić? Tutaj kolejne punkty. Ile zapłacisz za taką usługę? Usługa jest bezpłatna. I teraz przechodzę do ważnego punktu. Usługa będzie zrealizowana od razu. To znaczy od razu w momencie, kiedy klikniemy to zastrzeżenie, potwierdzimy oczywiście swoją tożsamość. Usługa zastrzeżenia numeru PESEL będzie zrealizowana natychmiast. To znaczy, gdyby ktoś chciał się posłużyć naszym numerem PESEL w jakimkolwiek celu, na przykład wzięcia jakiejś pożyczki, to już tego nie zrobi. To zadziała natychmiast. Tak, panie Łukaszu?
Zgadza się, tak.
Dobrze, ale tutaj mam pewną wątpliwość, ponieważ strona informuje zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie i dalej czytamy, usługa będzie zrealizowana od razu. Wniosek z tego, że również cofnięcie zastrzeżenia, kiedy to zrobimy, będzie zrealizowane od razu. Czy rzeczywiście?
No nie do końca tak, bo tutaj jest, właściwie są stosowane dwie karencje czasowe. Pierwsza to jest 30-minutowa taka jakby przerwa od zastrzeżenia do ponownego, nazwijmy to, zdjęcia tego zastrzeżenia, czyli jeżeli, innymi słowy mówiąc, musimy podejmować świadomą decyzję co do zastrzeżenia w chwili, kiedy na przykład, no nie wiem, chcemy otworzyć konto w banku, bo jeżeli jeżeli zdejmiemy to zastrzeżenie z numeru PESEL, to ono tak czy inaczej przez 30 kolejnych minut nie będziemy mogli cokolwiek z tym zastrzeżeniem dalej zrobić. Czyli jest takie, pojawia się takie, nazwijmy to, okienko czasowe, w trakcie którego nie możemy dalej przez te 30 minut w każdym razie dokonywać zmian w statusie naszego zastrzeżonego numeru PESEL. To jest taki pierwszy termin. Drugi termin to jest troszeczkę dłuższy, a nawet znacząco dłuższy, bo tu już mówimy o 12 godzinach.
ale on jest tylko jakby stosowany w jednym przypadku, mianowicie przy wypłatach gotówkowych w placówkach banku. W każdym razie, jeżeli byśmy chcieli pobrać kwotę przewyższającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwotę gotówkową, w takim przypadku, no tutaj nawet jeżeli cofniemy zastrzeżenie numeru PESEL, to ono, to cofnięcie jakby zacznie działać dopiero po 12 godzinach. Przy czym mówimy tu o sumie wypłat, tak? Czyli gdyby wypłaty z danego dnia, chociażby z różnych placówek bankowych, ale dotyczące naszych kont, które tam mamy ulokowane. Gdyby ta suma przekroczyła trzykrotność, to faktycznie wtedy od przekroczenia tej granicy trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, nawet jeżeli dalej byłoby ten nasz numer PESEL odblokowany, to i tak no, nie wypłacimy kolejnych środków, tak, z, powiedzmy, gotówkowych. To, jak przypuszczam, ma zabezpieczyć nas jako klientów przed tak zwanymi kradzieżami na wnuczka, to znaczy kiedy ktoś namawia nas do wypłaty jakiejś większej ilości gotówki, no, to dotyczy zazwyczaj osób starszych.
I osoba starsza, która ma zastrzeżony PESEL, cofa to zastrzeżenie i
tak,
do banku, żeby,
pod wpływem chwili,
tak, żeby wypłacić 30 tysięcy złotych, a tutaj się okazuje, że to jeszcze nie jest usługa dostępna, musi odczekać jakiś czas.
12 tak? godzin, tak. tak
12 godzin na ochłonięcie po tym telefonie od wnuczka, bądź też od policjanta. No jest to rozsądne, prawda, panie
Moim
Łukaszu?
Moim zdaniem jak najbardziej tak. No to ma właśnie na
dobrze, ale czy ta 12-godzinna pauza ma chronić tylko przed taką nieodpowiedzialną, nieprzemyślaną wypłatą większej gotówki z banku, czy również przed wzięciem jakiegoś nieprzemyślanego kredytu? Tutaj przypominają mi się historie ze sprzedaży cudownych garnków po 4000 za sztukę, gdzie jednocześnie siedzi przedstawiciel jakiejś, nie wiem, firmy pożyczkowej. No wiadomo, nikt nie nosi przy sobie, nie wiem, 8000, żeby kupić dwa garnki. Więc pan chętnie udzieli pożyczki przy czymś takim.
Tutaj jasne, tutaj warto pamiętać, że od 1 stycznia 2023 roku i tak jest zabronione, przynajmniej w przepisach ustawy prawa konsumenta, jest zabronione oferowanie usług finansowych na pokazach lub w trakcie wycieczek, na przykład w jakichś tam sanatoriach, tego typu miejscach, czyli innymi słowy mówiąc, nawet jeżeli byśmy chcieli zakupić jakiś produkt na pokazie i byśmy chcieli go kredytować na przykład, tak, to na takim pokazie zawarta umowa kredytu czy pożyczki i tak nie będzie ważna. Nawet gdyby ktoś nam próbował nam taką umowę wcisnąć, czyli to jest, no to też ma właśnie na celu zabezpieczenie nas jako konsumentów przed zbyt pochopnymi wiązaniem się umową kredytu czy pożyczki z jakimś bankiem czy instytucją.
Tutaj ustawodawca niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL uchronił konsumentów przed takimi nierozważnymi decyzjami
roku,
jeszcze
tak
dodatkowo.
Jest, tak,
to proszę o tym pamiętać, że jakby ktoś chciał okazyjnie kupić cudowne garnki, to musi gotówkę wziąć ze sobą. Oczywiście żartuję. W tym momencie proszę nie brać tego na poważnie. Wielokrotnie ostrzegaliśmy w czasie reakcji przed tego rodzaju pokazami, promocjami, cudownymi materacami, garnkami i innymi urządzeniami, które gwarantują nieśmiertelność, tak?
Tak jest. Natomiast co do samej umowy kredytowej, którą byśmy chcieli zawrzeć na przykład będąc w jakimś sklepie, no nie wiem, budowlanym, RTV, AGD, jakimkolwiek innym, i tam byśmy się spotkali z jakąś propozycją zawarcia na przykład umowy kredytowej 0%, to pomimo zastrzeżonego numeru PESEL możemy go odblokować właśnie czasowo i z takiej oferty skorzystać, tak?
Dobra, czyli tutaj ten czas 12 godzin na zastanowienie się nie zadziała, tak? Tutaj odblokowanie zadziała.
Nie, bo tutaj nie mówimy o wypłacie gotówki.
Nie mówimy o wypłacie gotówki. Dobrze,
tak jest.
Rozumiem. Jeszcze jest wątek kart SIM, bo to też należy wspomnieć o tym, to zastrzeżenie numeru PESEL nie chroni tylko i wyłącznie przed próbą wzięcia na nasze konto przez kogoś, przez oszusta jakiejś pożyczki kredytu, ale również chroni przed tym, że ktoś może posłużyć się jakimś, nie wiem, duplikatem, sfałszowanym dowodem osobistym po to, żeby wziąć duplikat karty SIM i posłużyć się naszym numerem telefonu. To jest istotne.
No na przykład to jest tak, to jest doskonały przykład jakby sytuacji, przed którą to zastrzeżenie PESEL-a po prostu nas będzie w pewnym sensie broniło, tak, że jeżeli zastrzeżemy numer PESEL, to tak czy inaczej instytucja będzie musiała sprawdzić, czy to zastrzeżenie istnieje i nie będzie mogła wydać tej sytuacji po prostu duplikatu karty bez naszego odblokowania takiego numeru PESEL.
No cóż, to w takim razie, nie wiem, zachęcamy Państwa. Panie Łukaszu, jak pan to ocenia?
Moim zdaniem jak najbardziej, tak. A w szczególności osoby, które właśnie korzystają z aplikacji mobilnych, gdzie po prostu mogą też w sposób mobilny na daną, powiedzmy, moment, chwilę ten swój numer PESEL, jego zastrzeżenie odblokować i dowolnie z niego korzystać. Ale zachęcam mimo wszystko do zastrzeżenia numeru PESEL.
Mhm. Jeszcze pan Dariusz do nas zatelefonował z pytaniem. Dzień dobry, panie Dariuszu.
Dzień dobry panu.
Witam.
Mam pytanie, czy jeżeli mam konto w banku na lokacie i lokata się kończy i chcę przenieść tą jakąś, czy całą lokatę, zrobić inną lokatę, czyli obrót jakby bezgotówkowy, to czy ja muszę też anulować to zastrzeżenie?
Na pewno bank sprawdzi, czy pan ma zastrzeżony numer PESEL przy zmianie umowy albo przy założeniu nowego konta. No jeżeli pan będzie miał zastrzeżony numer PESEL, to będzie jakby żądał, żeby pan ten zastrzeżenie po prostu zniósł. Tak.
Ale ja, jak ja mam lokatę i w tym banku chcę po prostu...
Ja rozumiem, czyli dotyczy tego samego jakby banku, tak? Tej samej strony dotychczasowej umowy. No z tego, co jest mi wiadomo, to też będzie obowiązywało w przypadku umów z bankami, z którymi już mamy zawartą umowę. Także to nie ma znaczenia, czy to jest inny bank, czy to jest ten sam bank.
Do każdej czynności, do której potrzebny jest PESEL w banku, no potrzebny jest...
Po prostu zawczasu warto będzie się uzbroić wtedy to odblokowanie, jakby chociażby czasowe zastrzeżenia numeru PESEL i wtedy
jest taka możliwość, czasowe zastrzeżenie PESEL-u, można określić termin, na jaki obowiązuje, tak.
Rozumiem, czyli jednak muszę anulować to zastrzeżenie, bo myślałem, że nie.
Tak, na przykład na dzień wizyty w banku warto to zastrzeżenie właśnie wtedy anulować.
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Dariuszu. 510-37-36. A zatem warto. Bardzo prosta czynność. Google, zastrzeżenie PESEL, gov.pl, strona od razu się pojawia. Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie. Wchodzimy, potwierdzamy swoją tożsamość na przykład przez bankowość elektroniczną i dalej już wykonujemy tę czynność. Z nami był pan Łukasz Peryt, zastępca miejskiego rzecznika konsumentów. Dziękuję, panie Łukaszu.
Dziękuję
i do usłyszenia. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, to prosimy, spostrzeżenia, również doświadczenia, to także 510 37 i 32 to numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Z nami jest pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry, pani Małgorzato, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Zapowiadałem ten temat. Nasza słuchaczka w piątek zatelefonowała do nas ze sklepu spożywczego.
Dzień dobry. Tu mówi Małgorzata ze Szczecina. Mam takie pytanie. Czy miejsce psa jest w sklepie? Czy można przyprowadzać psa do sklepu? Dziś z Netto przy ulicy Jodłowej wyszła z mnie pani z psem dość sporym, nie jakiś tam miniaturka. Pies był bez kagańca i sobie spacerował po sklepie, obwąchując ludzi i kartony. Pani była razem z panem, który pracuje w tym Netto. Pan był widać już po pracy. Pies był chyba znany personelowi sklepu, ponieważ inna pani klientka pogłaskała go. Wydaje mi się, że rąbce nie jest przebywanie w sklepie, tylko pilnowanie obejścia, a nie spacerowanie po sklepie. Człowieka nie dopuszczą do pracy w kuchni, jeżeli ma odpowiednich badań sanepidowskich. Dziękuję, do widzenia.
No właśnie, człowieka nie wpuszczą do pracy w kuchni, ale nie tylko w kuchni, jeżeli nie ma odpowiednich badań. Tak intuicyjnie poczułem, że raczej wprowadzanie zwierząt, psów, jakichkolwiek zwierząt do sklepu spożywczego też nie powinno mieć miejsca. Pani Małgorzato, co na ten temat przepisy?
No tutaj musimy powiedzieć jedno, że przepisy nie regulują tego w jakiś taki jednoznaczny sposób. Przepisy mówią, że to przedsiębiorca decyduje o tym, czy zezwala na to, że pies wejdzie do sklepu, do restauracji czy do baru. Inspekcja sanitarna w żaden sposób ani nie nakazuje, ani nie zakazuje takich praktyk. To przedsiębiorca o tym decyduje, z tym, że jeżeli decyduje się na to, że wpuszcza zwierzęta do sklepu, czy też właśnie psy, to musi takie informacje zawrzeć w swojej takiej kontroli wewnętrznej, czyli jeżeli ten pies wejdzie do sklepu, to jakby wszystko jest, mimo wszystko dalej towar, który jest prezentowany ludziom, sprzedawany ludziom, jest bezpieczny. To przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za to, że pozwala wejść czworonogowi do sklepu.
Dobrze, pani Małgorzata, bo nie bardzo zrozumiałem. Jeżeli on pozwala na to, by ludzie wchodzili z psami przykładowo, to musi w kontroli wewnętrznej zawrzeć co?
Może inaczej. My jako inspekcja sanitarna kontrolujemy przedsiębiorców i sprawdzamy, jakie mają procedury, jakie mają regulaminy. No i wówczas taki przedsiębiorca zawiera takie informacje, że na przykład pozwala wejść psu do restauracji,
takie
czy do...
Takie informacje dla was, tak?
Tak, swojej takiej wewnętrznej kontroli. Jakby musi zapewnić ten fakt, że pies nie wejdzie na przykład na zaplecze w restauracji. No, są takie sytuacje, że pozwala wejść na salę, gdzie jedzą ludzie, ale na przykład takie zwierzę nie wchodzi. Dokładnie. Aha. I takie procedury ma na przykład zapisane w swojej...
teoretycznie może wpuścić psa do kuchni?
No teoretycznie no, można wszystko, prawda? No to jest kwestia odpowiedzialności.
Ja pytam o przepisy.
A teoretycznie? Tutaj... No nie, wydaje mi się tutaj, że takiej sytuacji no,
bo
nie powinno
nasza
być.
Nasza słuchaczka zauważyła, że do kuchni, gdzie no, robi się żywność dla ludzi, człowiek bez badań odpowiednich nie wejdzie, prawda? Nie, niemożliwe
prawda.
To jest, tak? Natomiast jeżeli chodzi o psy, to pani Małgorzato, tutaj też są podobne zastrzeżenia, czy nie?
No, jeżeli chodzi o zwierzęta, przepisy tego w jasny sposób nie regulują. Odpowiada za to przedsiębiorca.
Rozumiem. Dobrze, to wróćmy do tego sklepu, czyli do sklepu można wchodzić z psami, chyba że sklep sobie zastrzeże, że nie. Tak?
No tak, jest to decyzja sklepu. Przedsiębiorcy, który tak. Tak,
i
decyzja
podczas,
sklepu.
Podczas waszej kontroli przedsiębiorca musi mieć to gdzieś zapisane, że do jego sklepu z psami można wchodzić i musi przedstawić, jakie środki przedsięwziął zabezpieczające żywność, która jest sprzedawana w tym sklepie, tak?
Tak.
I jak to robi?
No przekazuje, jakby ma cały taki system opisany w dokumentach. My sprawdzamy te dokumenty. No ale oczywiście, czy coś jest sprawdzane na bieżąco, no odpowiada za to przedsiębiorca. My w trakcie kontroli. Mhm. Plus jeżeli rzeczywiście ma ktoś jakieś wątpliwości co do... jakiejś sytuacji, która miała miejsce, no powinien to zgłosić, czy to przedsiębiorcy, czy też jako interwencję do inspekcji sanitarnej. Na pewno taka interwencja zostanie podjęta i zostanie sprawdzona.
To jeszcze jedno pytanie. Czy przedsiębiorca, właściciel sklepu, prowadzący sklep, ma obowiązek umieścić przed wejściem informację, że do tego oto sklepu można wchodzić z psami na przykład, albo nie można?
Trudno mi się odnieść jakby w tym zakresie.
Pytam, bo tutaj naszej pani to wprowadzanie psów się nie podoba, jak wnioskuję z tego telefonu. To gdyby taka informacja była na zewnątrz, na drzwiach, to po prostu by ominęła ten sklep, wiedząc, że tam wchodzić z psami można. Nie każdy, kupując żywność, lubi mieć tę świadomość, że wcześniej tę żywność oglądał pies.
Jasne, oczywiście rozumiem tutaj obiekcję pani, ale trudno jest mi powiedzieć, czy takie przepisy
prawdopodobnie
takie
ich nie ma.
Obowiązują.
Prawdopodobnie
jest to dobra wola jakiegoś przedsiębiorcy, który umieszcza taką plakietkę na wejściu do danego sklepu.
Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żebym widział takie plakietki, chociaż może nigdy nie zwracałem na to uwagi. Pani Małgorzato, dziękuję pani. Pani Małgorzata Kapła.
Dziękuję również.
Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Z nami pan dr Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii. Dzień dobry panie Macieju. Ponownie w czasie reakcji. Witam. I ponownie o psach. Czy słyszymy się, panie Macieju? Pan Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii, ponowimy próbę kontaktu. A teraz telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. Wracamy do Rewala. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, ja jeszcze raz w sprawie parkowania w gminie Rewal. Mi nie chodziło akurat konkretnie o Rewal, tylko o gminę Rewal, a konkretnie o Pobierowo. I tam władze, nie wiem czy to burmistrz Rewala, czy kto, wycwanił się i nie chodzi już o strefę płatnego parkowania, tylko chodzi o jeden znak, D40, czyli strefa zamieszkania. I stawiając taki znak, zmusza się samochody do parkowania w wyznaczonych miejscach, czyli w tak zwanej strefie płatnego parkowania. A wiadomo, że strefa płatnego parkowania ma tych miejsc wyznaczonych prawidłowo, bądź nie, ale w większości są to prawidłowe, bo oni dbają o to. Tych miejsc jest ograniczona ilość, a ludzi przybywających do Pobierowa jest całe mnóstwo. Więc co robią ludzie? Parkują, gdzie się da, czyli na końcu gdzieś tam miejscowości, gdzie cały czas obowiązuje ta strefa zamieszkania, bo znak stoi właściwie przy wjeździe do Pobierowa, czyli do znaku teren zabudowany, czyli pyknął sobie ktoś, któryś, nie wiem, burmistrz, znak strefa zamieszkania i ma rączki czyste, bo samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Gdybyśmy szli tą logiką, to strzelam, że 90% osiedli w Szczecinie, gdzie jest strefa zamieszkania, miałaby blokady na kołach. Wiadomo, że pod domami też nie mamy gdzie parkować. Dziękuję.
Dziękuję za ten telefon. Zamieszanie po prostu, naprawdę. Dobrze, będziemy rozmawiać z władzami gminy Rewal na ten temat. Zbierzemy te informacje od pana i od państwa. Prosimy o więcej, jak tam się parkuje w całej gminie Rewal. A teraz już wracamy do tych psów w sklepie. Z nami jest pan doktor Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii. Panie Macieju, witam. Już mam nadzieję.
Dzień dobry.
Dzień dobry, że się słyszymy. Panie Macieju, pozwoli pan, że teraz także oddam głos naszemu słuchaczowi, który zatelefonował. Pan Sławek z nami. Dzień dobry, panie Sławek.
Witam. No musiałem zadzwonić, chociaż tak dużo.
No proszę bardzo.
Podróżuję po Polsce w delegację. Miałem taki epizod w tamtym roku i nauczkę. Teraz to już się pyta w restauracjach, czy psy mogą, czy nie mogą. Spożywałem posiłek. Pani weszła z pieskiem w średniej takiej budowy, się pamiętam rasy, nieważne. Ten piesek był bez smyczy, oczywiście chodził, obwąchiwał, tam lizał. Wiadomo, nie każdy lubi coś takiego przy jedzeniu. Sapał, bo to było ciepło, więc no, czuć było tego psa przy jedzeniu. No, to było bardzo niesmaczne, że tak powiem, chociaż ten posiłek był smaczny. No i proszę sobie wyobrazić, zwróciłem uwagę kelnerce, a kelnerka powiedziała, że tak, nasza restauracja jest przyjazna pieska. Mówi, no okej, jakoś tam jeszcze mi pół kotleta zostało. I panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że po paru, dwóch, trzech minutach po tej mojej interwencji do kelnera, niestety ten pies tam stolik dalej się załatwił i to w sposób taki nie jak pomyśli. No zapachy dały tak do wywiatu, że tam część ludzi w ogóle wyszło. Ja to zacząłem nagrywać. Nie zapłaciłem za konsumpcję. Mówię, proszę wołać policję. Mówię, bo to taki niezręczna sytuacja. Ktoś tam też się oburzył. Wyszliśmy z tego lokalu bardzo szybko, znaczy to posprzątali, ale no taki epizodzik, więc teraz się pytam, czy właściciele danej restauracji pozwalają na wejście zwierzętom, no bo ja nie przychodzę do obory ani do stajni na wsi, żeby zjeść z końmi czy z krowami posiłek, tylko z ludźmi, prawda? Także, no nie wiem, jeszcze tak słyszałem od pani z sanepidu, że to regulacja jest taka dowolna przez właściciela, a nie przez przepisy sanitarne. Moim zdaniem to powinno iść drogą sanitarną, że nie można tam, gdzie spożywka, człowiek musi mieć książeczkę zdrowia, a pies, z tego co wywnioskowałem z pana rozmowy tutaj z panią sanepidu, nie musi mieć. Na kuchni może się wejść, bo właściciel pozwoli, a człowiek musi mieć badania, nie wiadomo
jeszcze. Takie czasy, panie Sławku, takie czasy.
Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję, panie Sławomirze. I jeszcze pani Bożena. Pani Macieju, poczekamy jeszcze, bo pani Bożena chciała coś powiedzieć, tak? Dzień dobry, pani Bożeno.
Dzień dobry, ja jestem mieszkanką Szczecina, tak. Bożena, i uważam, że jestem kategorycznie przeciwna wprowadzaniu psów do sklepów, ponieważ psy latają po trawnikach, wszędzie biegają, wąchają swoje odchody i nie tylko. Potem pies wchodzi i wącha to półkę, to tu, to tam. 3 miesiące temu w Carrefourze cały pasaż był za przeproszeniem w odchodach. Czy tak powinno być? Nie powinno być. Zakaz kategoryczny wprowadzania psów do sklepu, bo psy to nie, jak święte krowy, mają większe prawa niż człowiek? Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy i do usłyszenia. To była pani Bożena. Panie doktorze, co pan o tym sądzi? Wprowadzanie psów do sklepów spożywczych, to jest dobry pomysł czy nie? I przepisy, które jakby, które nie regulują tego. Właściwie, jak usłyszeliśmy od pani Małgorzaty Kapłan, to jest tylko decyzja właściciela sklepu. Nawet specjalnie nie ma żadnego, nie wiem, obowiązku poinformowania o tym klientów, że oto do tego sklepu można wprowadzać psy. Czy to może wiązać się z jakimiś zagrożeniami pana zdaniem?
No, zacznijmy od tego, że rzeczywiście, jak analizowałem w myślach stan aktualnego prawa w tym zakresie, to tak naprawdę nie ma zakazu wprowadzania zwierząt towarzyszących do przestrzeni publicznych. I tyle albo aż tyle. No oczywiście budzi to, może to budzić uzasadnione sprzeciwy wśród konsumentów i obawy. No, ale niestety nawet regulaminy wewnętrzne, na przykład regulamin organizacyjny danego sklepu czy jakiegoś kompleksu handlowego nie może przewidywać zakazu wprowadzania zwierząt, ponieważ musi być zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, czyli rozporządzeniem, ustawą, przede wszystkim konstytucji. Jest to trudny temat do rozwiązania. Wydaje się, że powinniśmy bazować na wewnętrznych naszych odczuciach, zadać sobie pytanie, co by było, gdybyśmy sami znaleźli się w takich okolicznościach, jak które opisał pan w restauracji. Ja sam, wędrując czasem po galeriach handlowych i widząc zwierzęta, zastanawiam się, jak to będzie sprzątane to, co one mogą zostawić. I sądzę, że w takich dużych przedsiębiorstwach są przewidziane procedury i pewnie, że zostanie to szybko uprzątnięte, niezależnie od konsystencji tego i nieprzyjemny zapach zostanie zniwelowany. Niemniej jest to trudne w odbiorze. No nie pochwalam jako konsument, gość restauracji, nie pochwalam tego pomysłu wprowadzenia zwierząt, aczkolwiek no nie można tego zabronić.
Bo takie jest prawo, panie Macieju, ale możemy sobie, zadajemy prawo. Sobie pytanie, czy prawo jest słuszne. Za chwilę konkretnie o tym przykładzie wprowadzania psów do sklepów spożywczych, gdzie jest żywność, gdzie są warzywa i tak dalej, i tak dalej. I powiedział pan wcześniej, że ktoś może mieć słuszne obawy, słuszne, podkreślam to słowo, czy rzeczywiście te obawy są uzasadnione? Czy czymś to grozi, że te produkty spożywcze no, mogą mieć kontakt z psem? Ale wcześniej powitam pana Roberta. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Robert Cały, słuchaczy Ścisłam Radio. Tutaj kwestia tam spraw sanitarno-higienicznych, to jest epidemiologicznych, jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że wszędzie ludzie z tymi psami włażą. Ja nie mogę spokojnie iść między regałami. Ten pies nawet jak jest na smyczy, jedne mają kagańce, jedno nie. To mi wpycha w krocze, obwąchuje mnie, dotyka, skacze na mnie. Właściciele nie są w stanie w takim sklepie zapanować nad psem. Ja lubię psy, lubię zwierzęta, sam miałem, ale uważam, że są miejsca, gdzie po prostu nad psem, jak pies jest nietrenowany, nie jest wytresowany, po prostu będzie skakał na ludzi, obwąchiwał, a ludzie sobie tego nie muszą życzyć, tak? Ja jestem ubrany, ostatnio mnie pies na ulicy obślinił i co mam mu wpysk dać? No to jest niepoważne po prostu, tak? A właściciel nie panuje po prostu nad psem.
Dziękuję, panie Robercie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No jest coś takiego jak strefa komfortu. Zdajemy sobie z tego sprawę, a pies nie zdaje sobie z tego sprawy i rzeczywiście czasami ta bliskość bywa nieprzyjemna dla kogoś, kto nie przepada, a nie musi, za zwierzętami, a w sklepie ta przestrzeń jest mocno ograniczona. Dlatego w moim przekonaniu te przepisy powinny pójść, panie Macieju, w kierunku jednak tego, żeby zabronić, żeby nie wolno było, no powiedział pan, że to wszędzie, gdzie jest jest przestrzeń publiczna, można wchodzić z psem, ale wydaje mi się, że pewne wyjątki powinny być. Wrócę do tego pytania. Czy jest o co się bać, kiedy pies ma kontakt z żywnością? Może mieć kontakt, kiedy wchodzi do sklepu spożywczego?
Tak. W przypadku, gdy ta żywność jest pozbawiona opakowania zewnętrznego...
A tak jest w sklepach spożywczych, jeżeli mamy na przykład na myśli stoisko z warzywami, owocami, prawda?
Panie redaktorze, teoretycznie jest tutaj zagrożenie.
Z pieczywem na przykład też czasami.
No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że te rytuały, te artykuły są zawsze na wyższych półkach, do których zwierzę tak naprawdę nie sięgnie, lecz nie można wykluczyć zupełnie. No, teoretyczne zagrożenie zanieczyszczenia istnieje. To jest możliwe.
Jest możliwe, tak. Jeszcze jest wątek alergików, to znaczy ludzi, którzy są uczuleni na sierść zwierząt.
To jest bardzo wiele wątków, które po prostu powinny się rozegrać w indywidualnej ocenie i wrażliwości właściciela zwierzęcia. I po prostu, jeżeli nie mamy tego przepisu, który to reguluje, no to powinniśmy sobie darować w myśl zasady dobrego współżycia społecznego wchodzenia do takich przestrzeni publicznych, zwłaszcza do sklepów spożywczych. Ja rozumiem, jeżeli mamy do czynienia z restauracją i w tej restauracji pojawi się napis, że przyjmujemy gości ze zwierzętami, to ta restauracja będzie przyjmowała takich gości, innych nie, bo on
nie skorzysta
z tej restauracji,
tak,
prawda?
Sprawa jest jasna.
Sprawa jest jasna. Dobrze by było, żeby pojawił się taki przepis, który daje możliwość właścicielom sklepów zakazu wprowadzania zwierząt.
Pan doktor Maciej Prost, zachodniopomorski lekarz weterynarii, był naszym ostatnim gościem. Dziękuję, panie doktorze, za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Pozdrawiam, do widzenia.
No a przed nami, jak czytałem, zmiany w przepisach, ponieważ ma być wreszcie wprowadzone obowiązkowe chipowanie, tak żeby przede wszystkim ograniczyć trochę ten proceder wypuszczania zwierząt, psów, kiedy chce się ktoś takiego zwierzaka pozbyć. Zapraszam Państwa do komentowania. 510-37-32, czujny numer. Jutro Janusz Wilczyński Państwa powita po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.